Ola Synowiec i Arek Winiatorski dzisiaj o swojej pieszej wyprawie z Panamy do Kanady opowiadają na antenie Radia Lublin. Gdy przekroczyliście granicę Meksyku i Stanów Zjednoczonych, czy w praktyce, w takiej codzienności ta wasza wyprawa zaczęła wyglądać inaczej?
No na pewno, bo ciężej się poruszać, ciężej wybierać drogi, którymi możemy się poruszać, ponieważ o ile w Meksyku, w Ameryce Centralnej poruszaliśmy się autostradami z racji właśnie na nasz wózek, który raczej ciężko byłoby prowadzić po jakichś bocznych, szutrowych drogach, tak w Stanach Zjednoczonych, no oczywiście po autostradach nie mogliśmy się poruszać, jak najbardziej to szanowaliśmy, no w Europie też nie możemy się poruszać. Problem polegał na tym, że były fragmenty trasy, w których jakby nie było alternatywy, czy alternatywa była, ale musielibyśmy nadrobić około 500 czy tam 600 kilometrów, więc ryzykowaliśmy w tych momentach krótkich, bo to były odcinki 30-40 kilometrowe, ale jednak szliśmy autostradą, więc pod tym względem na pewno się różniło.
Infrastruktura też, jakby nie patrzeć z drugiej strony, była o wiele lepsza w Stanach, bo były i chodniki, i podjazdy do wózków, i na chodniki nie były zastawione samochodami, ani wózkami z tacos. Co z tego, że na tych chodnikach nikogo poza nami nie było, bo praktycznie nikt nie chodzi, ale rzeczywiście doceniliśmy bardzo infrastrukturę. Zmienił się też bardzo, że tak powiem, to jak nocowaliśmy. Nasze noclegi zmieniły się bardzo, bo o ile w Meksyku szukaliśmy raczej noclegu wśród ludzi, w miejscowościach, to w Stanach uciekaliśmy gdzieś głęboko w las, bo żeby no te nasze noclegi, jakby nie patrzeć, nielegalne gdzieś tam pozostały w ukryciu.
Wyczytałam, że szczególnie mocno chwalicie sobie amerykańskie chaszcze w Kalifornii. Ja tutaj tak poważnie, a tu...
Jakie chaszcze? To marihuana? O co chodzi?
No, nie chciałam tego tak głośno mówić, ale ponoć można było tam znaleźć różne rzeczy.
No prawda, no w Kalifornii marihuana jest, można już ją uprawiać legalnie. My nie jesteśmy smakoszami takich używek, więc jakby ich nie używamy, ale jakby z punktu widzenia antropologicznego, no to było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I tam poznaliśmy też parę Polaków, którzy parają się tym już zawodowo, a ugościli nas u siebie, opowiedzieli o całym tym ogromnym biznesie, więc to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe przeżycie.
Tak, bo na północy Kalifornii naprawdę bardzo duża część mieszkańców, podobno 1/5 nawet mieszkańców niektórych hrabstw, zajmuje się uprawą marihuany. Do niedawna prawie w całości nielegalną, teraz już coraz bardziej legalną i wokół tego toczy się tam wszystko, całe życie społeczności, co jest bardzo według nas ciekawe, spędziliśmy troszeczkę z nimi czasu. I jest też taką mekką pracowników sezonowych, zwanych trimigrantami, bo oni trimują, czyli podcinają tę marihuanę i w sezonie na samą północ Kalifornii potrafi przyjechać nawet kilkaset tysięcy ludzi. Czytałam, że około 200 tysięcy ludzi rocznie na same te żniwa, które są bardzo, bardzo opłacalną pracą sezonową, chociaż nielegalną.
No i jak dużo tych upraw tam się znajduje na wzgórzach północnej Kalifornii, niech świadczy chociażby fakt, że kiedy my szliśmy tamtymi drogami, to permanentnie tą marihuanę czuliśmy, więc te chmury kwitnące i pachnących upraw no niosą się tam wszędzie.
Ale pisaliście też o tym, że w takich miejscach może być niebezpiecznie. Ty, Olu, miałaś spotkanie z jakąś jadowitą rośliną, zdaje się.
Tak, ale to inny typ już jadowitej rośliny. W północnej Kalifornii poparzyłam się poison oakiem, czyli sumakiem jadowitym, bardzo tutaj niebezpiecznym, bo kiedy się nim poparzy i to zaczyna bardzo swędzić i zaczyna się to drapać, to się roznosi coraz szersze połacie skóry. I jest to rzeczywiście bardzo bolesne. Ja już doprowadziłam się do takiego stanu, bo ja na początku nie miałam pojęcia, o co chodzi, dlaczego ja się drapię. Myślałam, że to przez alergię na nowe leginsy i sobie rozdrapałam to po całych nogach. Zaczęło mi to strasznie ropieć, zaczęłam być bardzo słaba, nie mogłam iść, ale na szczęście bardzo szybko zareagowaliśmy. W szpitalu już się mną zajęto, a na szczęście byliśmy ubezpieczeni, więc luksusowy szpital, który wyglądał jak hotel, tutaj bardzo szybko zaradził.
No i właśnie w tym miejscu też apelujemy do wszystkich naszych słuchaczy. Kochani, ubezpieczajmy się, kiedy wyjeżdżamy, nie tylko w Polskę, za granicę. To ubezpieczenie naprawdę może uratować nam budżet, No i zdrowie.
Rozumiem, że kwestie zdrowia i bezpieczeństwa zawsze są podczas takich wypraw bardzo, bardzo ważne, ale żeby przejść jednak przez ten wątek takich kwestii mało przyjemnych czy niebezpiecznych, chyba niewiele wam się takich rzeczy zdarzyło po drodze.
Tak naprawdę nie mieliśmy takich niebezpiecznych sytuacji. Tak naprawdę obawialiśmy się, czy dużym zagrożeniem dla... No dużym, no czasami takie zagrożenie sprawiali kierowcy. No, szliśmy drogami górskimi z dużą ilością zakrętów, z nikłą widocznością. Często nie było tam pobocza, tak więc i miejsca dla nas. Więc ci kierowcy czasami no, stanowili zagrożenie, ale też poruszaliśmy się w taki sposób, aby to było możliwie bezpieczne. W Stanach Zjednoczonych już mieliśmy kamizelki odblaskowe, więc robiliśmy co w naszej mocy, aby nie stanowić zagrożenia też dla kierowców.
A jeśli chodzi o takie kwestie techniczne jak wózek, on się dobrze sprawował, albo buty? Bo podejrzewam, że musieliście mieć więcej niż jedną parę butów.
Wózek przetrwał całą długą drogę, chociaż sprzedawca, który sprzedawał Arkowi ten wózek, który zresztą był już z drugiej ręki, ten wózek już przewiózł jakieś dziecko w swoim życiu, wywieszczył Arkowi, że z tym wózkiem nawet nie dojdzie do granicy z Kostaryką. Przebył prawie 12 tysięcy kilometrów i pewnie pojechałby jeszcze dalej, mimo tego, że był obciążony bardziej niż na to instrukcja wskazywała na tutaj limit tego ciężaru. Także dojechał całą drogę. Opony rzeczywiście były zmieniane 3 razy, dętki łatane dosyć często, ale przetrwał. Jeśli chodzi o buty, buty średnio wytrzymują 1000 kilometrów na parę, jeśli idziemy asfaltem. To jest taka norma już piechurska, matematyczna. Także zużyliśmy w sumie 19 par butów, Arek 12 na 12 tysięcy kilometrów i ja 7 na moich przebytych 7.
I co to ważne, nie kupowaliśmy żadnych takich drogich, firmowych butów. Zawsze kupowaliśmy te najtańsze obuwie za 30-35 zł w przeliczeniu i dawały radę. Więc ta nasza podróż też jakby pokazuje, że naprawdę nie potrzeba wyrafinowanego sprzętu z najwyższej generacji, z technologią rodem z NASA, bo to nie sprzęt nas jakoś przenosi z miejsca do miejsca, ale to nasze marzenia, nasza determinacja nas pcha do przodu.
A jak widziałam na zdjęciach, że w trampkach wbiegłeś na szczyt powyżej 3000 metrów, to pomyślałam sobie, no wariat.
Tak, to prawda, na te pierwsze szczyty wbiegłem jeszcze w trampkach, ale tutaj już uspokajam wszystkich górołazów. Było na tyle bezpiecznie, że mogłem to zrobić w trampkach. Ale potem już no, wchodziliśmy w troszkę lepszym obuwiu.
Jak w waszej pamięci zapiszą się Stany Zjednoczone Ameryki po tej wyprawie?
My generalnie te Stany dosyć lubimy. W Stanach jest parę fajnych rzeczy, które bardzo lubimy. Zawsze się śmiejemy, że to jest przyroda, masło orzechowe i Polacy. Ale rzeczywiście Stany są takim ciekawym dość konstruktem z dosyć młodą historią, które my głównie znamy z filmów. I te filmy widzimy wszędzie. Idziemy drogą i czujemy się, jakbyśmy tu byli. To jest taki troszeczkę abstrakt jakiś myślowy. Rzeczywiście czujemy, że tutaj gdzieś byliśmy, ale przecież nie byliśmy, tylko widzieliśmy to gdzieś na filmie. Też mają dosyć ciekawe atrakcje turystyczne, bo to nie są zabytki. Tych zabytków jest niewiele. Niektóre zabytki są młodsze niż kamienica moja na warszawskiej Pradze. Także te swoje atrakcje turystyczne, te swoje miejsca do odwiedzenia często sobie sami konstruują, więc byliśmy w wielu ciekawych miejscach, na przykład przy największym pomniku karczocha w stolicy światowej karczocha, przy największym pomniku jajka, przy największych butach kowbojskich, kapeluszu kowbojskim, co jeszcze było największego, największy pomnik drwala z bykiem, także to jest dosyć ciekawe i to sprawia taką troszeczkę dziką radość, takie pełen takich guilty pleasures, które bardzo lubimy. Także Stany dadzą się lubić, ale na pewno nie z perspektywy pieszej.
No to nie jest kraj dla piechurów, tak parafrazując tytuł znanego filmu. Raczej nie wrócimy tam, aby pokonywać go pieszo. Wrócimy tam, aby poznawać parki narodowe, bo one są przepiękne. No, przyroda w Stanach Zjednoczonych to jest coś fenomenalnego, jak ona jest chroniona i udostępniana turystom. Ale chyba już zwiedzimy go albo na dwóch kółkach, czyli na rowerach, albo na czterech kółkach, czyli samochodem.
Na tym tle Kanada wypada spokojnie.
W ogóle było widać te różnice. Niby te dwa kraje wydają nam się dość podobne, ale od razu, kiedy przekroczyliśmy granicę, poczuliśmy różnicę. O ile na przykład w Stanach nikt nigdy tak z ulicy nas nie zaprosił, żebyśmy się rozbili u niego na ogródku. Nie, żebyśmy tego oczekiwali, ale w Meksyku zdarzało się to bardzo często. W Stanach ani razu. I ledwo co przekroczyliśmy granicę z Kanadą, poznaliśmy jedną parę, która pomogła nam znieść wózek ze schodów i zapytali, co robimy. Zaczęliśmy z nimi rozmawiać, rozmawialiśmy z 15 minut i zaproponowali nam, żebyśmy rozbili się u nich na ogródku. Nie skorzystaliśmy, bo już akurat mieliśmy już nagrany jakiś inny nocleg, ale zobaczyliśmy różnicę. I też zobaczyliśmy, że o wiele więcej ludzi na ulicach. W Stanach rzeczywiście porusza się bardzo dużo samochodami, a w Kanadzie od razu ci ludzie na ulicach się pojawili, widać było, nie? Widać było ten kontrast.
I też jakby musimy to zaznaczyć, że ciężko jest nam się wypowiadać o całych Stanach i o całej Kanadzie, bo zobaczyliśmy tylko fragment tych krajów, one są ogromne, przypominają wielkością Europę chociażby, więc ciężko jest nam się wypowiadać o całym kraju, a tylko o tych fragmentach, które oczywiście widzieliśmy.